Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu.
Proszę to zabrać natychmiast. Proszę zabrać te mikrofony. Jaka wolność słowa? Ja sobie robicie...
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
Halo, halo, tu Wielkopolska. Dzień dobry, Radio Poznań, Fyrtel polityczny. Zapraszam na pierwszy temat, który wprowadzi nas Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że w sprawie prac nad projektem budowy wieżowców w centrum Warszawy Jarosław Kaczyński zachował się jak legalista. Premier odniósł się do kontrowersji, którą wywołała dzisiejsza publikacja Gazety Wyborczej. Przedstawia ona odbytą w 2017 roku rozmowę prezesa PiS z austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birkfellnerem dotyczącą zapłaty za pracę nad projektem budynków. Mateusz Morawiecki podkreślił, że biznesmen nie mógł otrzymać wynagrodzenia bez odpowiednich dokumentów.
To jest właśnie pełne potwierdzenie uczciwości, chęci rozliczenia się z tym biznesmenem, który najwyraźniej ma bałagan w papierach, nie może przedstawić tych rachunków. No człowieku, przedstaw te faktury, prawda? Każdy, kto chce zapłacić, no poproszę o fakturę, wtedy zapłacę. Poproszę o wylistowanie tych czynności, które zostały wykonane i tam niczego takiego niestety nie ma.
Według nagrań przedstawionych przez gazetę inwestycja miała polegać na budowie dwóch wieżowców na działce należącej do spółki, której właścicielem jest Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński tłumaczy fiasko inwestycji okolicznościami politycznymi, nieprzychylnością stołecznego ratusza i tym, że realizacja inwestycji mogłaby medialnie uderzyć w jego partię. Birkfellnera zapewnia, że spółka jest gotowa zapłacić za jego usługi, ale musi do tego przedstawić dokumenty lub pójść do sądu. Takiego stycznia najstarsi komentatorzy i politycy nie pamiętają i w związku z tym w studiu witamy panią Iwonę Kamińską-Lech, przewodniczącą Nowoczesnej w Pile. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jednocześnie pełnomocniczkę Kongresu Kobiet, społeczniczkę, członkinię Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego. Drugim naszym gościem w studio jest pan poseł Szymon Ziółkowski z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Były mistrz olimpijski i świata w rzucie młotem i w związku z tym muszę pana posła spytać o przyznanie. Dzisiaj gruchnęła wiadomość, że Anita Włodarczyk będzie miała złoty medal sprzed lat w związku z aferą rosyjskich, dopingową aferą rosyjskich sportowców. Proszę coś powiedzieć na ten temat.
Po pierwsze, mistrzem olimpijskim nigdy nie jest się byłym.
Jest, o to przepraszam.
Jest się nim zawsze. Po drugie, sytuacja z Anitą Włodarczyk no, była znana od już dość długiego czasu. Został jej przyznany złoty medal olimpijski za Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012 roku i złoto 2013 Mistrzostw Świata w Moskwie jest jakby konsekwencją tego, bo jeżeli Tatiana Łysenko została zdyskwalifikowana w roku 2012, to została zdyskwalifikowana na dłuższy okres czasu, więc wszystkie jej kolejne starty są startami, które się po prostu nie odbyły. Jej wyniki są anulowane, więc automatycznie te medale traci. Dla mnie osobiście będzie to dość ciekawa sytuacja, muszę przyznać, bo w tym momencie Anicie Włodarczyk będzie przysługiwała wyższa gratyfikacja finansowa za Mistrzostwa Świata 2013 roku w Moskwie. Różnica między srebrnym medalem a złotym medalem to jest bagatela $30,000. Więc jestem ciekaw, jak do tego ustosunkuje się Światowa Federacja Lekkiej Atletyki, bo w moim przypadku, kiedy taka sytuacja wystąpiła podczas Mistrzostw Świata 2005 roku, u mnie chodziło tylko i wyłącznie o $10,000, ale też zawsze coś. Światowa Federacja zaproponowała mi, ażebym z białoruskim zawodnikiem wystąpił na drodze cywilnej i założył mu sprawę na Białorusi. Więc jestem ciekaw, czy w przypadku Anity będzie też propozycja, żeby założyła sprawę w Rosji. Sądzę, że obydwie nasze sprawy wtedy byłyby na dość podobnym poziomie rozstrzygnięcia.
Pyszna anegdota i na telefonie jest, słyszymy się, pan poseł dr Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie pośle, jak się pan czuje? Bo pan wczoraj zmogło pana.
Doskonale.
Doskonale. W takim razie, jak już mamy pana na telefonie, no to jak pan skomentuje sprawę wieżowców braci Kaczyńskich w zasadzie, można by powiedzieć?
Wiemy, że sytuacja, że sprawa jest właściwie zamknięta. Na początku tygodnia Gazeta Wyborcza i inne liberalne media mówiły o bombie. Później okazało się, że to raczej nie wypał. A dzisiaj Gazeta Wyborcza, Agora, przepraszając za część sformułowań użytych w tej publikacji właściwie sama detonuje ten niewypał. Myślę, że nie będzie miało to większych konsekwencji, chociaż zgadzam się z tym, co powiedział pan na początku, abym powiedział, że to nie cały miesiąc, ale ostatni tydzień był rzeczywiście wyjątkowo bogaty w wydarzenia polityczne.
No tu chodzi mi też o zabójstwo świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza, o sprawę dzików, sprawę NBP, więc pozostańmy przy swoich zdaniach. Pani Iwona Kamińska-Lech, jak widzi sprawę wieżowców?
Jeżeli chodzi o te Katower, które tak teraz są nazywane, ja bym powiedziała to troszeczkę inaczej. To, co jest poruszane co roku na Europejskim Kongresie Gospodarczym, że my cały czas traktowani jesteśmy jako dziki kraj, ponieważ ustnie, jeżeli uzgodnimy umowę, to ona jest nieważna. Tu właśnie pokazana jest dokładnie taka sytuacja. Strony coś uzgodniły ustnie i tak naprawdę żadna z nich nie chce się przyznać, na jakim etapie, do jakiego etapu. I to, co zrobił pan prezes, to jest taka typowa zagrywka polskiego takiego średniego biznesu, który chce ograć kogoś, bo coś nie dostaje do końca skończone i wykorzystać to, jak się da, i nie zapłacić. To są nagminne praktyki. Zresztą kraje typu na przykład Korea ma z tym bardzo duży problem, że w Polsce, jeżeli nie podpiszemy szczegółowego kontraktu, to później Polacy próbują coś w trakcie ugrać. I pan prezes pokazał typową sytuację dla polskiego biznesu. To jest przykre, dlatego że etyka w biznesie coraz mniej jest przestrzegana. Zasady takiego fair play w biznesie, tego, że ja powiem słowo, zostaną dotrzymane, to tu pokazuje, że to nie jest tak na co dzień. Druga sprawa, która jest bardzo istotna, co mnie zaskakuje. Się zastanawiam, jakich biznesów dopuszczają się ludzie, skoro Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do ordynacji podatkowej tak restrykcyjne zapisy, że jak wchodzi kontrola podatkowa, od razu jest oświadczenie o tym, że przedsiębiorca jest traktowany jak przestępca. Czyli kłócą mi się te rzeczy. Najwidoczniej jest, świadomie są takie działania prowadzone, ponieważ jeżeli przekłada się na nasz malutki biznes, nieduży, na malutki biznes, gdzie się bardzo mocno wprowadza restrykcje, to później skutek jest taki, że najwidoczniej władza gra nie do końca uczciwie. Nie wiem, jaki będzie skutek do końca, tam przewijają się sprawy z WZ-ką i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam, że pan prezes zachował się bardzo nieetycznie biznesowo.
A pan poseł Szymon Ziółkowski, jak by się odniósł do tej sprawy?
Jak dla mnie ta sprawa jest wielowątkowa. Po pierwsze, dzień przed publikacją pierwszego artykułu w Gazecie Wyborczej...
We wtorek to było?
Tak, nastąpiła wielka panika w szeregach PiS. Na Nowogrodzkiej zwołane bardzo pilne spotkanie wszystkich najwyższych oficjeli Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości odwołani z porannych programów informacyjnych, czy telewizyjnych, czy radiowych, nie było nikogo. Wszyscy odwoływali spotkania w ostatniej chwili.
A to chyba pan mówi o wtorku, bo to już była...
To było przed publikacją Gazety Wyborczej. We wtorek była publikacja, tak, tak. We wtorkowy poranek nie było nikogo w żadnych
mediach.
Tak,
zgadza się, tak.
Więc... W moim przekonaniu, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie miało niczego za uszami i nie miało się czego obawiać, takiego ruchu by nie było, bo jeżeli według Prawa i Sprawiedliwości jest to kapiszon, no to kapiszonów się na razie nie należy obawiać. Druga sprawa.
Jeżeli mogę, tylko dwa zdania. Tomasz Lis na Twitterze zapowiadał nie wiadomo co, więc dlatego może to było motywowane tym. Wracamy?
Ale Tomasz Lis mógł sobie zapowiadać cokolwiek by chciał. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wie, że jest fair, jeżeli nie zrobiło niczego, jeżeli ja nie mam nic na sumieniu, to mogą na mój temat zapowiadać obojętnie, jakie będą chcieli działania.
I tak, i nie.
No dobrze, pan może uważać inaczej. Ja uważam akurat w ten sposób. Druga sprawa, związana z tą samą sytuacją. Następnego, tego samego dnia, kiedy nastąpiła publikacja Gazety Wyborczej, słyszeliśmy od marszałka Terleckiego, że jest to laurka względem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a teraz za tą laurkę chce pozywać Gazetę Wyborczą do sądu. No więc jeżeli ktoś wystawia mi laurkę, no to ja go za to nie pozywam. No bo jest to w moim przekonaniu alogiczne. Niestety. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Jeżeli ktoś mówi o mnie dobrze, według Prawa i Sprawiedliwości tego dnia akurat tak było, no to nie ma go za co pozywać. Trzecia sprawa. Jako kto występował Jarosław Kaczyński w rozmowach na temat budowy K2. Podczas tych rozmów zapłacimy. Kto zapłaci? W imieniu kogo pan prezes Kaczyński wypowiada się, że zapłacimy? Zapłacimy, może mówić Rada Nadzorcza i ludzie, którzy są w stanie wyłożyć na to pieniądze. Pan prezes po raz kolejny występuje jako osoba z drugiego rzędu, która stara się kierować różnymi działaniami. Tak samo jak teraz kieruje państwem z drugiego rzędu, pociąga za sznurki i nie bierze za to żadnej odpowiedzialności. Dokładnie tak samo było w tej sytuacji. W przypadku, kiedy przyszłoby to do czego, znowu okazałoby się, że pan prezes nie jest w nic zamieszany, on umywa ręce, bo nie należy do Rady Nadzorczej, to przecież nie on. Więc tutaj mamy sytuację wyjątkowo wielowątkową. To, że są sprawy związane z warunkami zabudowy, jeżeli chodzi o Warszawę, też patrzymy na to z wielu stron. No to już teraz wiadomo, dlaczego były takie naciski, ażeby Patryk Jaki został prezydentem Warszawy. Wiemy, o co chodziło, jeżeli chodzi o repolonizację banku PKO. To wszystko zaczyna się składać w jedną całość. No w jaki sposób bracia Karnowscy nagle z banku PKO
panie pośle,
dostaną
błagam,
50,
nie rozwijajmy,
50,
nie, nie rozwijajmy,
50
bo się
milionów
nie
na to, ażeby wykupić Radio
dobrze,
Z. No,
dobrze,
no są to rzeczy...
Nie, to trwają negocjacje, nie wchodźmy w Radio Z i w braci Karnowskich. Panie pośle, pan poseł Wróblewski, jak się odniesie do tych zarzutów?
To znaczy pan poseł Siłkowski poruszył tak wiele kwestii, że nie można się do wszystkich odnieść. Bardzo często są to bardzo takie, bardzo wątłych, z jakichś ogólnych wypowiedzi czy faktów wyciąga w daleko idące wnioski. Moim zdaniem to jest nieuzasadnione. Ja odniosę się do kilku rzeczy. Pierwsza to taka, że Jarosław Kaczyński działa z pierwszego rzędu, jest liderem największego ugrupowania, siedzi w pierwszym rzędzie w parlamencie. Wszyscy wiedzą, że jest liderem formacji, która w Polsce rządzi. Po drugie, na pewno ta cała historia pokazuje no, problem, jaki jest w Warszawie, ale w wielu innych miastach, dlatego że wyraźnie widać, że zgoda na pozwolenie budowlane, zgoda na inwestycje zależna jest od tego, kto prosi. I tutaj powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby tego rodzaju procedury zobiektywizować, by niezależnie kto jest prezydentem miasta, każdy obywatel, każdy podmiot gospodarczy na tych samych warunkach mógł liczyć na uzyskanie stosownych dokumentów. I trzecia rzecz, Gazeta Wyborcza po części wystawiła laurkę, bo słyszymy, jaki jest Jarosław Kaczyński naprawdę, czyli widzimy, że jest to osobą, która różni się, jeśli chodzi o swój styl i kulturę od wielu innych osób, których taśmy były wcześniej ujawniane, na przykład Radka Sikorskiego czy wielu innych polityków Platformy Obywatelskiej, ale z drugiej strony w tekście Gazety Wyborczej były stwierdzenia nieprawdziwe i za te nieprawdziwe stwierdzenia Gazeta Wyborcza natychmiast przeprosiła. Ja zwracam uwagę, że...
Znaczy dokładnie to portal gazeta.pl to jest trochę co innego niż
tak,
wyborcza.pl.
Sprawy ciągną się latami w sądach i dopiero później następuje przeproszenie. Tutaj natychmiast gazeta.pl przeprosiła za nieprawdziwe sformułowania, insynuacje, które znalazły się w artykule. I to akurat uważam, że jest dobre, dlatego że no, one nie powinny się znaleźć, no, ale już jak się znalazły, dobrze, że natychmiast nastąpiły przeprosiny.
I przechodzimy do drugiej sprawy, czyli zatrzymanie CBA. Zaczęło się od w poniedziałek od zatrzymania byłego asystenta Antoniego Macierewicza, Bartosza Misiewicza, byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Antoniego Kamińskiego. Później kolejne zatrzymania były w czwartek. Trzech biznesmenów w Łodzi oskarżonych o to, że próbowało przy pomocy posła Niesiołowskiego zdobywać jakieś kontrakty. Płacono mu podobno kobietami. Pani Iwono, jak to pani widzi całą sekwencję zatrzymań i zakończeniu na pośle Niesiołowskim?
Tak naprawdę to jest bardzo krótki przekaz medialny, z którego jeszcze nie do końca można wyczytać, jakie będą skutki końcowe. To się okaże na wokandzie i na tym, jak prokuratura sformułuje zarzuty pod adresem tych osób. Natomiast jeżeli chodzi o plotki, które chodzą w tej branży obrony narodowej, to mówi się cały czas o tym, że były to osoby, które przynajmniej w przypadku pana byłego rzecznika, tak, rzecznika ministerstwa, korzystali, nie będę przywoływała
załatwiacze. To
chodzi o to, że korzystali podjęci dzisiejszy prawdopodobnie z apanaży, co skutkowało tym, że obecny minister Błaszczak postanowił wyczyścić resort i chyba zrobił to skutecznie.
Bo zazwyczaj trzeci, czwarty rok rządów formacji politycznych w Polsce objawiał się tym, że wybuchały afery. Było tak w przypadku akcji wyborczej Solidarność, było tak w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie było tak w przypadku Platformy Obywatelskiej w pierwszej kadencji, ale druga kadencja już się zaczęła niedobrze. W takim razie, jak pan to widzi, poseł Ziółko?
To znaczy, jeżeli chodzi o Bartłomieja M., bo chyba tak należy na jego temat się wypowiadać, nie tak jak pan redaktor powiedział, ale na jego temat słyszeliśmy już informacje o jego, nazwijmy to delikatnym, niestosownym zachowaniu dużo wcześniej. Były to za każdym razem informacje, które tłumił minister Macierewicz, który bardzo mocno wstawiał się za swoim rzecznikiem. Przecież przed chwilą też dowiedzieliśmy się o tym, że Tadeusz Rydzyk również udziela mu...
Ojciec Tadeusz Rydzyk.
Dla kogo ojciec? Dlatego ojciec. Dla mnie jest to Tadeusz Rydzyk.
Ojciec Tadeusz Rydzyk.
Jeżeli dobra, jest to pan dalej. Ojciec, to pan tego nie
mówił. Mój ojciec nie żyje, panie pośle.
Mój również, dlatego nie mam ojca. Więc wstawiał się za nim Tadeusz Rydzyk. I pokazuje to też, że to, tutaj mamy też dostęp, mamy też jakąś patologię, o której... Mówimy, trzeba mówić dość jasno. Mam nadzieję, że prokuratura rzeczywiście stanie na wysokości zadania i w tym momencie tym wszystkim się zacznie. A co do kolejnych zatrzymań, no sądzę, że na tych zatrzymaniach jeszcze nie skończymy. No przecież były prezes Lotosu, również z zarzutami za chwilę, nie wiem, czy już otrzymał te zarzuty.
Nie, ani aresztu, zarzuty tak, ale ani aresztu, ani ten jest na wolności.
Pan, no tak, to też
Olechno, trochę, pan Paweł Olechnowicz.
To też trochę dziwne, bo tutaj też to pokazuje, że w jednych przypadkach mamy areszt zapobiegawczy, w innych przypadkach...
No dobrego adwokata miał Janusz Kaczmarek.
W innych przypadkach nie, ale mam nadzieję, że rzeczywiście te sytuacje zostaną wyjaśnione, bo jeżeli chodzi o Bartłomieja M., to rzeczywiście najbardziej chyba polskie wojsko ucierpiało na jego aktywności, bo pamiętamy przecież sytuację, kiedy był przedstawiany przez oficerów jako, przez salutowano mu czołem panie ministrze i zachowywał się jakby był co najmniej ministrem obrony narodowej, a był od tego wszystkiego daleko. No niestety, tak jak pan powiedział, patologie w polityce się zdarzają. Polityka, władza bardzo często deprawuje ludzi. I tutaj, a propos właśnie, jeszcze wracając do tego poprzedniego wątku, bo one się w sumie łączą. Ja uważam w ogóle, że w polskiej polityce tryb wyborczy, jeżeli chodzi o sądy, powinien być permanentny przez całą kadencję. To rzeczywiście ułatwiłoby na pewno całe działania polityczne. Uważam, że rzeczywiście w sprawach politycznych związanych z polityką sądy powinny działać w trybie 24, maksymalnie 48-godzinnym, bo sprawy, które ciągną się miesiącami czy latami, nie rozwiązują niczego.
Można się zgodzić z panem posłem, ale w takim razie my, zwykli ludzie, w ogóle byśmy już do sądu się nie dopchali. I trzeci temat, a jeszcze pan poseł Wróblewski oczywiście musi to skomentować.
Ja może tylko jakby odniosę się do ostatniej myśli, zacznę od ostatniej myśli pana posła Ziółkowskiego. Tryb wyborczy jest wyjątkiem. Wiadomo, że jeśli sprawy są rozpatrywane w 24 godziny, no to trudno zgromadzić materiał dowodowy i dlatego to rozwiązanie może być stosowane tylko w czasie kampanii wyborczych.
Ale tu mówimy tylko o sprawach cywilnych, które są dużo prostszymi. W sprawach karnych byłoby zupełnie inaczej.
Trudno postulować taki permanentny tryb wyborczy dla polityków, chociaż oczywiście prawdą jest to, że sądy powinny działać szybciej. I teraz tak dalej. Nie ma świętych krów, jeśli ktoś popełnia przestępstwo. Prawo i Sprawiedliwość zawsze było konsekwentne. Czy to jest, czy ktoś w innym ugrupowaniu, czy u nas, te same standardy Bartłomiej Misielizna postawione zarzuty. I trzecia kwestia z tym związana, bardzo przykra wiadomość dotycząca Stefana Niesiołowskiego.
jeśli te zarzuty by się miały potwierdzić, dlatego że jest to osoba, która zawsze była na scenie politycznej, wcześniej ma piękną kartę opozycyjną. Bardzo raziły mnie jego ostre, brutalne wypowiedzi w ostatnich latach. Niemniej jest to osoba, no, patrząc przez całe życie, z dużym dorobkiem, więc jeśli te zarzuty miałyby się potwierdzić, są one bardzo przykre.
No byłoby to bardzo smutne zakończenie tej jednak niezłej kariery politycznej, ale zakończmy już bardzo krótko. Jak państwo oceniacie wczorajsze wystąpienie Grzegorza Schetyny i apel o powołanie koalicji europejskiej na wybory do Parlamentu Europejskiego? Pani Iwona, proszę.
No, rozmowy, z tego co wiem, to się toczą. Natomiast trudno mi jest powiedzieć, gdzie znajdzie się Nowoczesna tutaj na tej przestrzeni, ze względu na to, że nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje. Grzegorz Schetyna owszem zaprasza wszystkich do tej koalicji. Po drodze wydarzyło się wiele sytuacji, które gdzieś nadszarpnęły dotychczasową współpracę. I tak naprawdę dopiero w lutym będziemy wiedzieli, jak Nowoczesna i inne organizacje pójdą do wyborów, do eurowyborów. Natomiast uważam, że wszelkie szerokie koalicje są bardzo dobrym rozwiązaniem.
Pan poseł Szymon Ziółkowski.
No, na temat koalicji europejskiej rozmawiało się już od dłuższego czasu. Uważam, że to jest bardzo dobry ruch ze strony byłych premierów. To, ażeby zapoczątkować rzeczywiście już pod taką nazwą drogę do eurowyborów. Jak ta koalicja rzeczywiście na samym końcu będzie wyglądać, to jest sprawa jak na razie przynajmniej drugorzędna. Grzegorz Schetyna jako lider największej opozycyjnej partii w kraju wykonał krok w przód i uważam, że to jest krok jak najbardziej pozytywny. Razem z nim stali byli polscy premierzy, między innymi Kazimierz Marcinkiewicz, premier wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości, także tych odłamów jest tam bardzo wiele. Chyba nie do końca sprawdzone są te informacje, że była to ekipa, która wybiera się rzeczywiście do Parlamentu Europejskiego. Sądzę, że to byli liderzy, którzy po prostu stanęli i sygnowali powołanie koalicji europejskiej. A jak rzeczywiście, tak jak tutaj zgadzam się z panią, jak ta koalicja będzie wyglądała przed eurowyborami, zobaczymy. Rzeczywiście powinna być jak najszersza. Ten jeden blok jest blokiem, który pozwoli na to, ażeby na tych listach rzeczywiście znaleźli się ludzie, którzy są w Europie szanowani.
I bardzo krótko już pan poseł Wróblewski.
Stare powiedzenie mówi, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Byli premierzy, to są osoby, które mają swoje zasługi, mieli swój czas. Wydaje mi się, że budowanie przyszłości Polski na takim fundamencie jest bardzo ryzykowne. Ja raczej bym oczekiwał od Platformy Obywatelskiej jako opozycji ciekawego, nowego programu, pokazania czegoś nowego, a nie powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem.
Dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
Kłaniam się pięknie. Dobrego dnia.
Dziękuję. Naszymi gośćmi była pani Iwona Kamińska-Lech. Do widzenia.
Dziękuję.
I pan Szymon Ziółkowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Po krótkiej przerwie zapraszamy na drugą część Fertla Politycznego.
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
I tradycyjnie w drugiej części Fyrtla, publicystyczna część. I naszymi gośćmi jest Piotr Tomczyk, szef w dodatku do naszego dziennika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jan Gładysiak, Klub Jagielloński Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, no zacznijmy od Brothers Wieżowce.
No wydaje się, że tutaj sprawa jest jednoznaczna, chociaż pewnie sami autorzy tej afery, czyli Gazeta Wyborcza, mieliby inne zdanie na ten temat. Natomiast jest to no, typowo dęta medialna afera, czyli fakty medialne stawiane ponad rzeczywistością, ponad zwykłymi faktami. Te zapowiedzi, które pojawiły się w Gazecie Wyborczej o bombie, która właściwie no, spowoduje, że nic już nie będzie takie samo, spowodowały, że oczekiwania tej bomby, tego materiału strasznego na temat korupcji pisowskiej i dwóch wież, które wybuduje sobie Prawo i Sprawiedliwość, były tak potężne, że w momencie, kiedy okazało się, że właściwie nie ma ani wież, ani afery, zapanowało wielkie rozczarowanie i przygnębienie nawet po tej stronie już no, związanej z Gazetą Wyborczą, po stronie lewicowej. Także no wielkie nic, balon został przekłuty, no i zobaczymy, co dalej, co będzie na kolejnych nagraniach.
Jan Gładysiak, jak to widzi?
Trochę nie zgadzam się z tym, że takie wielkie nic, jednak sprawa funkcjonuje, rozmawiamy o niej dzisiaj, więc jak...
Tak, no to bo jest to medialne wydarzenie.
Po iluś dniach Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński, bo tutaj chodzi o niego przede wszystkim, rozsyła wezwanie przedsądowne do Ryszarda Petru, wysłał do Agory też w tej sprawie.
Portal Gazeta.pl przeprosiła.
Przeprosiła, ale jest już odpowiedź z drugiej strony, że to nie spełnia tych wymogów.
No ale powiedzmy, że przeprosiła, więc to jest
natomiast
bardzo ważne.
Tak, to jest bardzo ważne. I sprawa jest w takim sensie, że ona oczywiście nie spełniła oczekiwań tych, którzy ją ujawniali. Natomiast te wezwanie przedsądowe świadczą o tym, że Prawo i Sprawiedliwość mimo wszystko tą sprawę traktuje bardzo poważnie, chociaż
no to jest narracja, bardzo poważna sprawa.
Narracja polityków w pierwszych dniach była taka prześmiewcza i ona do dzisiaj taka jest. Niczego nie dowiedzieliśmy, tak naprawdę poza jakimiś kulisami negocjacji nie dowiedzieliśmy się w tej sprawie niczego, czego by ktoś, kto interesuje się życiem publicznym, nie wiedział wcześniej. Natomiast ta sprawa jest poważna, no bo jednak nagrano Jarosława Kaczyńskiego, to nigdy wcześniej się nie zdarzyło i to w tym najbardziej szczerzonym w Polsce pokoju, to nie na ulicy Nowogrodzkiej, to nie jest takie nic, nie można nad tym przejść do porządku dziennego. No i ta zawiła historia, która dla przeciętnego odbiorcy nie jest zrozumiała, ona gdzieś przykleja się do Jarosława Kaczyńskiego, że jednak nie jest tym skromnym panem, jak to z czego jest zazwyczaj znany, tylko przykleja się do niego jakaś przynajmniej coś niejasnego i do tego wyborcy szerokiego to może dotrzeć, dlatego taka reakcja jednoznaczna Jarosława Kaczyńskiego, te całe wezwania do przedsądowne.
No powiedzmy sobie jasno, że Jarosław Kaczyński przetrzymał próbę moczu. To jest taka anegdota dotycząca doktora Migalskiego, kiedy w roku 2010 po przegranych wyborach prezydenckich przez Jarosława Kaczyńskiego on stwierdził, że następnym prezydentem będzie właśnie pan Migalski. No i okazało się, że po dwóch miesiącach pan doktor kompletnie odleciał i znalazł się poza Prawem i Sprawiedliwością, a pan prezes, nic o tym nie wiedząc, podobno jeszcze 16 plików z rozmów czeka na publikację, no jednak posługiwał się językiem prawnym, wyjaśniał jak co można zrobić i tak dalej. Ten, oczywiście, no, fakt nagrania się zawsze jest ten, ale no, przetrzymał. To był jeden z najtrudniejszych dni w karierze Jarosława Kaczyńskiego. Piotr Tomczyk.
Sprawa wydaje się mało rozwojowa z tego tytułu, że z reguły, jeśli mamy do dyspozycji jakieś nagrania tego rodzaju, to na samym początku, żeby wzbudzić większe zainteresowanie, publikujemy te materiały najważniejsze, o największej sile rażenia. Więc ja domyślam się, że stopniowo, no, to powietrze z tego balonika uchodzi, natomiast nic wielkiego tutaj się raczej nie dowiemy.
Zresztą warto wziąć dzieła zebrane, wiele dzieł o Jarosławie Kaczyńskim, czy napisanych, czy ten, i tam on się posługuje tym językiem, on to mówi otwarcie, więc to wystarczy sięgnąć, bo w Polsce nikt niczego nie czyta, tylko wszyscy dyskutują. Pan Jan Gładysiak jeszcze
na pewno jest to kontrast między tym, co słyszymy od polityków, polityków obozu, który w tej chwili jest w opozycji, a tym publicznie, a tym, co słyszeliśmy na nagraniach na przykład Radosława Sikorskiego, to ten język, więc jakby tutaj jest spójność. Jarosław Kaczyński, tak jak mówi publicznie, tak samo mówi, kiedy jest na spotkaniu nieoficjalnym. Natomiast w tej sprawie znowu jakby umyka nam ta istota sprawy, bo jakby tutaj podniecamy się tym, że złapano Jarosława Kaczyńskiego nareszcie, prawda, mamy tutaj gwóźdź do trumny. Natomiast ta sprawa, jeżeli ona miałaby mieć jakieś takie poważne konsekwencje, ale dla dobra tego, jak funkcjonuje polskie państwo, to jest kwestia miejscowych planów i tego, że te miejscowe plany są bardzo często nie chcę powiedzieć patologia, ale jednak jest kłopot z miejscowymi planami i z tym planowaniem. Tak. I tutaj, jeśli tylko dorzucę...
Kryteria niemerytoryczne
decydują. Bardzo często przeważają, brak planów jest kłopotliwy i tutaj niestety trzeba kamyczek do ogródka Prawa i Sprawiedliwości wrzucić. Wstrzymano pracę nad kodeksem urbanistycznym, który te sprawy miał rozwiązywać. Tego nie zrobiono. Pewnie z powodów politycznych, bo tak zwykle jest z takimi projektami. No i teraz można powiedzieć, że sami sobie troszkę naważyli ten los.
Kończąc tą sprawę, warto by tutaj przytoczyć, mam przed sobą wywiad z profesorem profesorem Dudkiem z dzisiejszego Plusa Minusa, dodatku do Rzeczpospolitej. I on opowiada tak o sprawie, skąd się wzięła w ogóle ta działka. W styczniu 1991 roku Komisja Likwidacyjna do Spraw Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa Książka Ruch 4 głosami za, przy 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym podjęła decyzję o sprzedaży za 16 miliardów starych złotych, obecnych 1,6 miliarda ekspresu wieczornego Fundacji Prasowej Solidarność, którą tworzyli działacze Porozumienia Centrum pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego. Ale kupili oni sam tytuł prasowy. Inną kwestią były nieruchomości. W tym samym 1991 roku ministrem budownictwa w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego zostaje działacz PC Adam Glapiński i to z jego inicjatywy uchwalono przepisy, które umożliwiły później fundacji przejęcie nie tylko gazety, ale także budynków związanych z ekspresem wieczornym. Kończę tą sprawę, przechodzimy do zatrzymań. Zaczęło się w poniedziałek, skończyło się w czwartek. Chyba w czwartek się skończyło. Sprawa Bartosza M., Mariusza K., no i na końcu sprawa posła Niesiołowskiego Stefana. Pan Piotr Tomczyk.
No tego typu historie widocznie często tak się zdarza, że one idą stadami. Jeżeli już zdarza się zatrzymanie jednego polityka, działacza jakiejś partii, często byłego, to za nim idzie kolejne. I potem w tych dyskusjach medialnych często przejawia się taki wątek, która afera, którą ma przykrywać. Ja mam nadzieję, że tu jednak nie będziemy już dywagowali na ten temat, które zatrzymanie miało przykryć medialnie, jakie inne zatrzymanie. Tylko mam nadzieję jedną, że każda z tych spraw z osobna zostanie po prostu wyjaśniona. To znaczy, którzy politycy doprowadzali do wyprowadzania pieniędzy z firm z udziałem Skarbu Państwa i którzy urzędnicy ich w tym wspierali i że zgodnie, bez względu na to, do jakiej partii należeli czy należą, zostaną za to po prostu osądzeni.
Bo w tej sprawie dotykamy problemu awansu młodych ludzi związanych z partią czy niezwiązanych szeroko z obozem Prawa i Sprawiedliwości, których przez większość czasu w III RP mieli zamknięte drogi awansu, zwłaszcza w instytucjach związanych z spółkach Skarbu Państwa czy instytucjach administracji publicznej. Pan Janek Gładysiak, jak widzi tą sprawę awansu młodych ludzi, zwłaszcza, że sam jeszcze jest ciągle młody?
Jest tu rzeczywiście problem, ponieważ wszyscy chcieliby, żeby te awanse były transparentne i mówi się tu o konkursach i tak dalej, a później każdy, kto miał do czynienia z jakimkolwiek konkursem, wie, że to bardzo często jest fikcja, zwykle wygrywa ten kandydat, co ma, więc jakby tak samo jest z kryterium merytorycznym, że ma wygrać ten, który, czy ma być wybrany ten, kto jest kompetentny. No to jest bardzo, bardzo trudne do tego, żeby to jakoś w taki sposób rozwiązać, że wszyscy będą zadowoleni i zawsze będziemy wybierać super kompetentnych ludzi. No tak nigdy nie będzie, bo po prostu ludzie są różni. Ludzie są też ułomni i ta sprawa nigdy się nie uda w sposób idealny. Więc jakby tu nie ma takich rozwiązań idealnych. No zawsze ostatecznie jest decyduje czynnik ludzki i od tego nie uciekniemy.
Wczoraj Grzegorz Schetyna ogłosił zawiązanie Koalicji Europejskiej. Na scenie wystąpiła pani premier Ewa Kopacz, były premier Włodzimierz Cimoszewicz, TW Karex, między innymi był też Kazimierz Marcinkiewicz, premier Jerzy Buzek, po prostu kwiat trzeciej RP. Piertomczyk.
Według mnie ta sprawa dowodzi jednego, że w sporach politycznych niestety ideowe różnice, choćby te występujące między tak zwanymi liberałami, socjalistami, komunistami, przestały mieć znaczenie, że w tym momencie oni jednak liczą, że ale zdobędziemy władzę lub stracimy władzę i to jest nasze kryterium, łączymy się lub się dzielimy, natomiast to, co chcemy realizować po wygranych wyborach, schodzi zupełnie na boczny plan i to jest według mnie katastrofa. Jeżeli tak będzie działała polityka, że żadne idee nie mają znaczenia, tylko ważne jest to, żebyśmy rządzili my, a nie oni, no to nic dobrego z tego życia polityczno-społecznego nie wyniknie.
No ale trzecia RP charakteryzuje się właśnie tym, że tu w zasadzie no były oczywiście podziały prawica, lewica, centrum i tak dalej, ale jak przychodziło co do czego, no to był obóz okrągłostołowy i obóz tak zwanego nowego państwa, czwartej RP, Jan Głodysiak.
Pewnie tak jest, jak panowie mówią. Natomiast ja trochę nie pojmuję tego cały czas wchodzenia tego całego środowiska, bardziej lub mniej szeroko rozumianego, cały czas w te same buty. Bo to jest wszystkie te inicjatywy tam Lewica i Demokraci, Bronisława Komorowskiego też przed wyborami popierali, wszyscy byli premierzy, prezydenci i tak dalej. Jakby to nie daje efektu wyborczego, więc ja niezbyt rozumiem Grzegorza Schetyny. Znaczy on tu jakby odgrywa, to jest na tyle wcześnie przed wyborami, że my zapomnimy już o tym wspólnym spotkaniu i tych ładnych zdjęciach, ale jakby to nie daje żadnego efektu wyborczego. Wręcz przeciwnie, bardzo często jest, nie było Aleksandra Kwaśniewskiego, zobaczymy, czy nie wesprze jakieś inicjatywy.
Nie, on już się wycofał.
Natomiast jakby dla wielu ludzi to nie są nowe twarze, tak? Znaczy to wręcz zniechęca. Za chwilę będziemy mieli inicjatywę Roberta Biedronia, która ma być czymś nowym, to rzeczywiście mówię, biorę to w cudzysłów.
Ale czekam z emocjami na jutrzejszą niedzielę.
Jutro będzie się dowiemy, jak to będzie wyglądało. Jakby ludzie czekają na coś nowego, są już nowe pokolenia wyborców, które już nie pamiętają też nawet rządów tych panów, tak? Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza. Miało być jeszcze z tego, co słyszała Hanna Suchocka, no to już w ogóle jest dla ludzi totalny, to już jest podręcznik. Do historii, nic więcej. Więc ja trochę nie pojmuję tej strategii, co to ma dać. Znaczy to jest jakieś bardziej...
Władzę.
To ma jakby pomóc w konsolidowaniu obozu wewnętrznie i jakiejś rywalizacji między tam Nowoczesną, tak, jakimiś niedobitkami i też Robertem Biedroniem i SLD, bo SLD nie wsparło tego projektu. I jakby tu pokazać, że my jesteśmy ci jedyni, którzy z tym PiS-em będą się mierzyć. I to chyba tylko o to chodzi, bo jakby efektu wyborczego tutaj to wsparcie Marka Belki, Cimoszewicza, Włodzimierza Cimoszewicza i wszystkich innych premierów, Kazimierza Marcinkiewicza, prawda? No, to nie da na pewno. Znaczy, znikomy jest jakiś. Nigdy nie dało po prostu.
Puentując wypowiedź pana Gładysiaka, trzeba poinformować, że prawdopodobnie Bronisław Komorowski będzie jedynką do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski, więc emocje nas czekają. Naszymi gośćmi był pan Piotr Tomczyk. Dziękuję.
Do usłyszenia.
I Jan Gładysiak. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Po krótkiej przerwie wracamy z Twitterem. You cannot quit me so quickly. There's no hope in you for me. No corner you could squeeze me. But I got all the time for you, love. The space between hours with talking. It's
Fyrtel polityczny.
Już jesteśmy ponownie w trzeciej części. I co tam, panie, na Twitterze? Piotr Tomczyk.
No właśnie, mieliśmy bardzo gorący tydzień, więc też byłem gorący w efekcie na Twitterze. Masa wydarzeń i nasi użytkownicy buszowali po tym Twitterze niczym jakieś beztroskie dziki po niemieckich lasach. Także sporo się działo. Myślę, że zdążymy bardzo krótko jeszcze to omówić. Natomiast teraz myślę, że powinniśmy wykorzystać pewną szansę, ponieważ mamy w studio gościa. Najsłynniejszego poznańskiego krokodyla twitterowego. Pełne ujawnienie, coming out, przewidziane jest już wkrótce w jednym z kolejnych programów. Natomiast dziś mamy okazję bezpośrednio porozmawiać. W związku z tym oficjalnie zapytam, panie krokodylu, jak to stało się, że pan został słynnym twitterowiczem?
Witam przede wszystkim wszystkich moich followersów, no bez których w ogóle bym nie istniał na Twitterze, którzy mnie wspierają, którzy, no myślę, też mnie obdarzają sympatią, no ale też są tacy, którzy mnie nie obdarzają sympatią, tych też pozdrawiam.
Też jest ich wielu.
Ale na tym właśnie polega konfrontacja na Twitterze różnych poglądów, no żebyśmy mogli właśnie rozmawiać, tak? Jak to się stało? No tak naprawdę, no takim pierwszym jakby, no już nie będę tutaj długo, bo nie mam za dużo czasu, tak. No ale tak naprawdę, no, powiem szczerze, jakaś tam przemiana taka w głowie powstała po katastrofie smoleńskiej, tak? To było jakieś takie pierwszym takim...
Potrzeba aktywności.
Tak, taka aktywności takiej właśnie politycznej, no zauważyłem, że jednak, no, media wtedy jeszcze, tak, od 2010 rok do praktycznie do 2014, no mówiły jednym głosem, tak? Nie było żadnego głosu takiego, nazwijmy to, prawicowego, tak? No, więc postanowiłem troszeczkę się dołączyć. Zobaczyłem, że właśnie takim wolnym medium, w którym można wyrażać swoje poglądy, jest właśnie Twitter, no i rozpocząłem te działania, tak? Najpierw nieporadnie, tak? Nie wiedziałem w ogóle, o co z tym chodzi, no ale później pomalutku jakoś szedłem do przodu.
No tak. Czyli właściwie dlaczego Twitter, a nie Facebook, nie inne...
Facebook jest moim zdaniem troszeczkę bardziej skomplikowanym medium, tak naprawdę. Tutaj jest większa interakcja, więc szybciej się to wszystko dzieje. Te wszystkie na przykład kłamstwa są szybko po prostu rozkładane na części pierwsze. Jeżeli ktoś skłamie, to za chwilę na Twitterze mamy odpowiedź, tak? Czy to faktycznie kłamie, czy jednak coś w tej racji jest.
No
tak?
Właśnie, ta orka na Twitterze, ona jest szybsza i skuteczniejsza. Tak. Większy wpływ mamy, jeśli jesteśmy aktywni, tak, niż w innych mediach społecznościowych. Dobrze, to może w takim razie przejdźmy od razu do krótkiego omówienia tych najważniejszych wydarzeń, bo były takie trzy, myślę, główne wydarzenia, które doczekały się takich osobnych hashtagów. Pierwsze z nich to, myślę, że było związane właśnie z zapowiedziami Gazety Wyborczej, tej bomby, która się miała ukazać.
Balonika bardziej.
Tak, Gazeta Wyborcza. Jarosław Kurski napisał na Twitterze, cytuję: niestety nie zdążyliśmy podnieść nakładu jutrzejszego wydania. A zatem, jeśli ktoś nie ma jeszcze naszej cyfrowej prenumeraty, zawsze może ją wykupić, to spacer do kiosku rekomenduję z samego rana.
No jeszcze trzeba powiedzieć o Tomaszu Wicie, tak? Który od razu przypomniał, że trzeba kupić w pakiecie książkę, tak?
Tak, więc... tak, Tomasz Lis, zgadza się.
No ja zrobiłem rajd po kioskach i przeszedłem pół Piły i w końcu kupiłem Gazetę Wyborczą pierwszy raz od 7 lat, więc materiał źródłowy miałem do audycji, mam do audycji i to ta gazeta zostanie u mnie na długie lata.
Tak. Zresztą tutaj jest taka ciekawostka, bo nawet okazało się, że na tą narrację Gazety Wyborczej złapał się nawet Robert Winnicki, który powiedział tak: Gazeta Wyborcza odniosła marketingowy sukces. Przekonali mnie, żeby po raz pierwszy od dawna kupić egzemplarz. Co by nie mówić, to jednak trochę wstyd paradować z tym przed ludźmi w pociągu.
Chryste, panie, znowu zostałem narodowcem wbrew sobie. I to jeszcze z Winnickim. Boże święty.
Tak. Natomiast wokół tej sprawy, wokół wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, które zostały tam ujawnione, poza tymi poważnymi takimi komentarzami, pojawiło się sporo takich pobocznych. Ja może przytoczę jednego z twitterowiczów, Premium PPV, który napisał: masowe protesty mniejszości hinduskiej w Polsce. Dlaczego? po słowach Kaczyńskiego o tym, że nie będzie świętych krów. Panie Krokodylu, a co pana tutaj w tej tematyce najbardziej jakoś urzekło?
No ja myślę, że to urzekło mnie to, że właśnie to pompowanie, tak? Ja już przed w ogóle tą publikacją powiedziałem, no jeżeli krowa, która dużo muczy, no mało mleka daje, tak? Więc no się sprawdziło to w 100%, tak? No ale też jeden ciekawy mi komentarz właśnie z konkurencyjnej jakby stacji. Jan Wróbel powiedział coś takiego, tak? Po publikacji już Gazety Wyborczej, że gdyby w Polsce byli tacy oszuści jak Kaczyński, to byśmy żyli jak w Szwajcarii, tak? No samo to już podsumowuje też, że z tej drugiej strony no, wszyscy uważają, że no, to był wielki po prostu, jak to chyba rzecznik prezydenta powiedział, mokry kapiszon.
Kończąc, tak puentując, ja wyczytałem takiego fajnego tweeta profesora Sławomira Cęckiewicza. Taka ciekawostka. Agenci Karex, w nawiasie Cimoszewicz i Sepp Rotfeld, były wiceminister spraw zagranicznych, mieli tego samego oficera prowadzącego w departamencie pierwszym MSW. Precz z komuną.
No bo właśnie.
Kończymy, puentujemy.
Musimy jeszcze dodać jedną rzecz, bo te wszystkie reakcje wywołały rozżalenie u dziennikarzy Gazety Wyborczej i Tomasza Lisa. Zarówno Dominika Wielowiejska, jak i Tomasz Lis byli bardzo rozczarowani reakcjami na tego kapiszona i Tomasz Lis stwierdził nawet, uwaga, uwaga, jeżeli uważasz, że na tych nagraniach nie ma nic nadzwyczajnego, to znaczy, że nie musisz jechać na wschód, już tam jesteś. I masz wschód.
Ja tylko dodam, że właśnie podobało mi się to od razu po publikacji właśnie Gazety Wyborczej, że od razu na necie zaczęli tłumaczyć, jak trzeba czytać ten tekst. Tak? No,
to mówi pan Krokodyl Ford, Twitter polityczny. Z nami był też pan Piotr Tomczyk. Dziękuję. I Marcin Kuberka. Dziękuję, zapraszam do za tydzień. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.